Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, to jest kolejny podcast Volley Time. Dzisiaj wszyscy fani siatkówki w Polsce w szampańskich humorach, ponieważ Mistrzostwa Europy 2023 mężczyzn przeszły do historii, Polacy zdobyli złoty medal. Z nami dzisiaj jest trener projektu Warszawa, Piotr Graban. Witam Cię Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozumiem, że mecz oglądałeś
oczywiście.
Emocjonowałeś się. Jak pierwsze wrażenia po triumfie Polaków?
No fantastyczne, no, długo czekaliśmy na ten sukces, wiedzieliśmy, że mamy bardzo mocną kadrę i powinna ona nam zapewnić te medale, ale naprawdę rozkręcaliśmy się z meczu na mecz, ciężkie początki, grupa okej, dosyć łatwa, później te ćwierćfinały, półfinały, na słowo honoru, ale finał naprawdę na 100% już bez żadnych złudzeń, kto tu jest lepszy.
Tak, to prawda. Olek Ślipka wczoraj powiedział taką bardzo ładną rzecz, ponieważ też 16 września to taka dosyć wymowna data w historii polskiej siatkówki, ponieważ no niestety 18 lat temu odszedł od nas Arkadiusz Gołaś i no wczoraj polscy siatkarze grali finał Mistrzostw Europy. Olek powiedział coś takiego. Widzieliśmy, że Arek będzie nad nami czuwał, będzie unosić się w powietrzu i rzeczywiście być może Arek był z nami i pomógł nam dzisiaj grać lepiej. To jest taki dzień, kiedy mamy rocznicę śmierci Arka. To jest taki dzień, kiedy pamiętasz, gdzie byłeś, co robiłeś. Byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem, ale bardzo mocno na mnie się to odbiło. Było mi tak jak wszystkim bardzo smutno, więc ta dzisiejsza data, ta rocznica, to wszystko nabiera specjalnego znaczenia. Cieszymy się i z pewnością to zwycięstwo dedykujemy też Arkowi. Miły gest. Niewiele trzeba było zrobić, żeby to zwycięstwo nam nabrało też pewnej takiej symboliki, prawda?
Dokładnie, dokładnie tak. No wiemy, jakim Olek jest zawodnikiem. Przede wszystkim ja bardzo go szanuję za ten mental, bo już nie mówię o umiejętnościach technicznych, ale za ten właśnie leadership, za to podejście, za ten, no za to, że po prostu scala tych ludzi, całe to środowisko siatkarskie i to jest jego olbrzymi atut i chciałbym, żeby więcej zawodników takich było, ale on jest tutaj wyjątkowy.
Tak, to prawda. No jest to zupełnie inny rodzaj kapitana, ponieważ na boisku zastąpił Bartka Kurka, który, jak wiemy, od pewnego momentu nie był w stanie pomóc drużynie, ponieważ odnowiła się stara kontuzja. Zostaliśmy z jednym atakującym, także też odeszła nam możliwość zrobienia takiej klasycznej podwójnej zmiany atakujący z rozgrywającym. Natomiast też z uwagi na to, że mamy pięciu fantastycznych przyjmujących, którzy są na tyle świetnie technicznie i świetnie technicznie, świetne techniczne umiejętności posiadają, także nie było tu najmniejszego problemu. Powiedz mi, czy ty byłeś zdziwiony, że na Mistrzostwa Europy jedziemy z trzema środkowymi i pięcioma przyjmującymi?
Nie byłem trochę zdziwiony tym, bo gdzieś tam, można nawet powiedzieć nieskromnie, że sugerowałem takie coś Nicoli, jak byłem w maju, że jeśli byłyby problemy z atakującym, to zawsze tego Leona może tam wstawić i wtedy może taką opcję znaleźć albo po prostu grać na trzech przyjmujących, więc nie byłem tym zdziwionym. Fajnie, że też była ta możliwość, że był Mateusz Poręba z nimi tam. Wiem, że też nabawił się kontuzji, prawdopodobnie będzie inny zawodnik na temat w takie miejsce jakby jokera tego. Jest tam alternatywa, są ci ludzie z nimi, do treningu jest wszystko w porządku. No niestety, na mecze można zabrać tyle osób, ile można i no i zrobili wszystko, co można. Nikola wybrał po prostu najlepszy skład, optymalny i jak widać to się udało.
Piękny dzień polskiej siatkówki, ale no generalnie polskiego sportu. Natomiast tutaj myślę, że w tych mistrzostwach Europy nie było zupełnie przypadku, ponieważ no pokonaliśmy w zasadzie i brązowego, i no srebrnego medalistę, jak się później okazało. Pokonaliśmy niebezpieczną Serbię. Faktycznie, tak jak wspomniałeś, grupę przeszliśmy dosyć gładko i przyjemnie. Natomiast czy ty jesteś zwolennikiem takiego dużego formatu Mistrzostw Europy, ponieważ no mogliśmy oglądać, no nie chciałbym powiedzieć egzotyczne zespoły, ponieważ no, są to jednak drużyny narodowe z Europy, jednak no, są to na pewno drużyny, których na co dzień na takich siatkowskich salonach się nie ogląda. I czy twoim zdaniem to ma więcej zalet niż wad?
No, będąc na miejscu jakby naszej drużyny, stawiając się w roli naszego trenera, selekcjonera i naszej drużyny, to uważam, że nie ma to sensu, bo my jesteśmy na tyle mocną drużyną, że nie potrzeba nam grać z takimi przeciwnikami. I nie wiem, jaki to format może być, bo wracając jakby jeszcze do tego, jakbym mógł kontynuować, to po prostu my i tak mamy za dużo tych meczy. My gramy z całą czołówką, liga nasza jest naprawdę napięta. Teraz mamy trzy imprezy w tym sezonie, bo mieliśmy Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, kwalifikacje do Igrzysk. Sezon będzie bardzo długi. Te drużyny, które grają w Lidze Mistrzów czy w jakichś europejskich pucharach, będą grały naprawdę co 3 dni, no a później Igrzyska, więc tych meczów jest ogrom. Uważam, że nawet trochę za dużo i pewnie zdrowie zawodników na tym może lekko ucierpieć, chociaż tego nie życzę. Oczywiście nikomu z naszych, ale nikomu w ogóle. No i fajnie, że te egzotyczne drużyny gdzieś grają, ale myślę, że to powinien być jakiś dodatkowy turniej dla nich, eliminacje, baraże, coś w tym stylu, i wtedy ewentualnie od jakichś, nie chcę powiedzieć ćwierćfinałów, ale że dopiero tam kilka drużyn dochodzi do tej, powiedzmy, czołowej szesnastki, i wtedy dopiero zaczyna się granie. Jakby zrobili taki przedturniej, nie wiem dokładnie, jak to zorganizować, ale przedturniej, że te kilka ekip gra wcześniej i dopiero dwie, trzy dołączają do grup. I grasz poważniejsze zawody, to myślę, że to byłoby idealne.
A myślę, że kiedyś były rozgrywane turnieje preeliminacyjne, które miały za zadanie wyłonić właśnie, dokoptować te ostatnie zespoły, które zasługują na grę w europejskim czempionacie. No tutaj zrezygnowano z tego, poszerzono formułę i faktycznie no, były to bardzo długie mistrzostwa Europy, chyba jedne z najdłuższych, o ile nie najdłuższe, bo do finału no to 8 spotkań trzeba było wygrać, natomiast tak jak wspomniałem, no, tutaj no, żadnego przypadku nie było, pokonaliśmy zarówno Słowenię, chociaż chciałbym się zatrzymać właśnie chwilkę tutaj na Słowenii, ponieważ ten mecz był wyjątkowo grany na dużych emocjach, też ze względu na historię naszych spotkań, ponieważ jak wszyscy wiemy, bądź ten, kto nie wie, no to z czterech ostatnich Mistrzostw Europy Słoweńcy eliminowali nas z fazy pucharowej, także miało to taki dodatkowy smaczek, natomiast no, ta kadra też nasza udowodniła, że tutaj nie ma przypadku, że ten półfinał mimo, że rozgrywany na dużych emocjach i no, myślę, że u części zawodników na pewno dało się zauważyć, bądź też wyczuć drobne jakieś takie zachowania, które mogłyby sugerować, że ta Słowenia no, faktycznie leży gdzieś w głowach. Tak, no, końcowy rezultat oczywiście był bardzo pozytywny, pokonaliśmy ich 3-1, natomiast zwróciłbym uwagę na to, że kluczową taką sytuacją była kontuzja pierwszego rozgrywającego, Ropreta, który no, niestety musiał zejść z wojska. Drugi rozgrywający plan, jeśli mam wrażenie, że nie dźwignął ciężaru spotkania, bo chyba Pajpa nie zagrał ani razu dobrze. Bodaj 4 albo 5 razy zawodnicy skrzydłowi musieli przebijać palcami piłkę na drugą stronę, co też no, wybijało z rytmu Słoweńców. Czy zgodzisz się, że to ta sytuacja właśnie była takim game changerem, jeżeli chodzi o ten mecz?
Na pewno, plus te sytuacje. W pierwszym secie podobno Słoweńcy zakończyli mecz z dotknięciem siatki, z tego co później gdzieś tam widziałem.
O.
Także set, przepraszam, seta zakończyli z dotknięciem siatki. My podobno w tym trzecim secie wygrali na przewagi, dotknęliśmy siatki, ale tam oni już nie mieli challenge chyba, żeby sprawdzać. Ale tak, na pewno na taką grę, energię i na to, że zaczęliśmy przeważać, miało znaczenie po prostu ta kontuzja Rupreta, bo no, Słoweńcy grali dobrze, było widać, że Kretu przygotował ich naprawdę fenomenalnie, wiedzieli wszystko o drużynie, jak mają realizować to. I że tak powiem, widziałem z boku tą myśl taktyczną, że naprawdę dobrze grają przeciwko nam. Był to ciężki mecz? Nie wiadomo, czy byśmy wygrali, czy byśmy przegrali, bo być może byłoby tak samo, tak? Ale na pewno w naszych głowach to zszedł ten ciężar i zaczęliśmy grać dużo lepiej i dominować na siatce.
Tak, zgodzę się. W sytuacji w drugim półfinale, nie wiem, czy miałeś przyjemność oglądać pomiędzy Włochami a Francją, w trzecim secie Erwin Ngape podczas ostatniej piłki najprawdopodobniej zagrał asa serwisowego, co by no, jeszcze przedłużało mecz przynajmniej o te kilka akcji, natomiast pani sędzia nie postanowiła nie brać challenge'u na siebie. Czy w twoim odczuciu takie sytuacje jednak mimo wszystko powinny, czy nie wiem, czy na przykład komisarz powinien tutaj reagować na tego typu sytuacje i sugerować pierwszemu sędziemu, żeby jednak wziął challenge i żeby rozwiał wszelkie wątpliwości, no bo jednak screeny później gdzieś tam po internecie już latały godziny po meczu, że no i było duże prawdopodobieństwo, że ta piłka była w boisku. Czy twoim zdaniem właśnie komisarz powinien reagować w takich sytuacjach?
Myślę, że tak. Jak nie sędzia pierwszy czy drugi, to wtedy komisarz, bo jeśli to była piłka pół metra w aucie i wszyscy byliby przekonani, to bez żadnego problemu. Ale zakończyć mecz w takim stylu, jeszcze przeciwko Włochom, którzy są gospodarzami, no to zostaje ten niesmak niestety, bo powiedzą, że o, troszkę zamknęli oko dla gospodarzy, nie wiem, no, później tak jak mówię,
Dyskusyjne.
no, dyskusyjne bardzo, dużo niesmaku i Francja może czuć się pokrzywdzona, a chyba nie o to chodzi. O to chodzi, żeby ktoś, jeśli wygrywa na Mistrzostwa Europy, czy dostaje się do finału, to po prostu, żeby zrobić to uczciwie, najbardziej, najlepiej, jak się da. Okej, Francuzi zużyli jakby te wszystkie challenge, no ale to była piłka meczowa, więc w tej piłce meczowej, ja jeśli bym był sędzią, byłbym sędzią, to bym na pewno wziął ten challenge.
Tak. Ja też raczej skusiłbym się na to, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, tym bardziej,
Ładnie.
że no jednak trzeba jeszcze jakoś było wrócić do hotelu, a przy tych wszystkich kibicach, francuscy kibice też byli obecni przecież na trybunach. No nie mówię, broń Boże, żeby coś się tej pani stało, natomiast faktycznie no różnie ludzie reagują, także no warto byłoby jednak rozwiewać tego typu
Oczywiście.
wątpliwości, żeby unikać sytuacji konfliktowych. Piotrze, chciałbym wrócić do meczu finałowego, ponieważ ty na profilu projektu Warszawa próbowałeś 3 do 2, natomiast no, wynik 3-0 no nie zgadłeś. Natomiast
No nie
pytanie,
zgadzam.
czy byłeś bardzo zaskoczony, że to jednak ta bateria finałowa rozstrzygnęła się w trzech setach?
Wiesz co, jak oglądałem ten półfinał właśnie Włochy-Francja, to Włosi grali tak fenomenalnie, że naprawdę mówię, okej, to będzie mecz. To będzie mecz, tu będzie się działo. Będzie pewnie 4-5 setów. Nie wiadomo jeszcze, w którą stronę, bo naprawdę Włosi z Francuzami pozbawili ich wszelkich atutów. Bronili, dotykali, kontrowali, bardzo dobrze zagrywali. Tutaj w tym finale mam wrażenie, że albo Polska po prostu nie dała im możliwości grania, albo po prostu troszeczkę gdzieś ta presja, trema, nie wiem, może niedoświadczenie, może trochę luzu zabrakło im, albo za dużą presję na sobie narzucili. Nie grali tak dobrze jak w półfinale na pewno. A Polska na odwrót, w półfinale, ćwierćfinale gdzieś nie do końca, a tutaj w ten mecz, trzeba powiedzieć, weszliśmy bardzo dobrze. I przede wszystkim też zagrywka to ustawiła, jak Huber zagrywał, jak Leon zagrywał przede wszystkim. No, robili spustoszenie naprawdę u Włochów i to było widać, i to było znaczące.
Tak, przyznam szczerze, że dawno nie pamiętam spotkania polskiej reprezentacji, w którym tak dobrze siedziałoby nam przyjęcie przy tak dosyć dobrze. No, Włosi są jedną z najlepszych ekip, która potrafi wykonywać zagrywkę, także my wykręciliśmy 54% pozytywnego przyjęcia i 18% perfekcyjnego, co jest naprawdę bardzo dobrym rezultatem przy strzałach po 120 kilometrów. O dziwo, blok, który do tej pory do meczu finałowego na mistrzostwach był naszą ogromną bronią i wielkim atutem i z tego, co się orientuję, to chyba poniżej 10 nie schodziliśmy, jeżeli chodzi o mecz. W samym meczu finałowym wykonaliśmy tylko 4-punktowe bloki, co jest dosyć mizernym wynikiem w momencie, kiedy mówimy o tak świetnej zagrywce, która tak bardzo odrzucała Włochów od siatki. Jak myślisz, z czego to wynika? Czy to właśnie czy polska reprezentacja nastawiła się na ten pasywny blok, nie próbując do końca zatrzymać włoskich skrzydłowych, czy po prostu no, tak piłka lądowała po atakach Włochów, że byliśmy w stanie wyprowadzać kontry po prostu.
A
Z czego
powiesz
to
mi jeszcze, czy
wynikało?
tam masz wybloki, czy nie masz
Nie mam
statystyka?
wybloków. Nie, tak
Okej.
patrz teraz na statystyki, nie mam wybloków niestety.
Dobrze. Powiem ci tak. To wszystko zależy od techniki, rodzaju też, czy stylu ataku drużyny przeciwnej. Włosi i Fefe są znani z tego, że mają bardzo dużo technicznych treningów, gdzie atakują na poziomie, gdzie atakują bardzo wysoko. Strzelam 50-60 centymetrów nad siatką. I wtedy, jeśli nie zagniesz tej piłki, to bardzo ciężko jest cię zablokować. I blok bezpośredni, to przynajmniej dla mnie, to nie jest główny cel bloku. To nie jest główny cel bloku. Fajnie, jak to robimy, ale ja zawsze mówię, że jeśli zrobisz blok, to czy punkt blokiem, to w większości jest to błąd przeciwnika.
Jak w przypadku karnego w piłce nożnej.
Powiedzmy.
Okej.
Ale po prostu jak on atakuje, no to jeśli popełni błąd, czyli zagnie troszkę za bardzo, będzie chciał wbić trochę bliżej, no to punkt zdobywała drużyna przeciwna, tak? A jeśli on będzie atakował daleko, no to najwyżej ta piłka w asekuracji wróci albo gdzieś po bloku po prostu wyjdzie w aut, czy gdzieś tam zagra z drugiej strony. Więc ustawienie samego bloku to jest jakby te clue. Czy zdobędziemy punkt? Nie wiemy. Jeśli będzie to słabsza drużyna? Pewnie tak. Jeśli to będzie drużyna z maksymalnego topu? Pewnie tych bloków będzie mniej i to widać tutaj. Ale najważniejsze jest później jeszcze blok obrona, tak? Czyli ile obron zrobiliśmy, a uważam, że dużo broniliśmy, dużo mieliśmy piłek właśnie na tym wymbloku, gdzie mogliśmy skontrować, więc no nie zawsze ta liczba musi się zgadzać, ale blok mieliśmy fenomenalny i mamy fenomenalny. Jeśli chcesz, to podpowiem ci taką rzecz, że właśnie od początku Nikola, jak ja tam byłem na zgrupowaniu w Spale, duży nacisk kładł na blok. I tego bloku naprawdę potrafiło być 20-30 minut na każdym treningu, gdzie przy moim stylu prowadzenia drużyny to mówię, kurde, no bardzo dużo. Ciekawe, czy to przyniesie rezultaty. Ale jak widać, bardzo dużo trenował. Na początku nie było rezultatów, no ale teraz powoli owoce zaczynamy tego zbierać. Mamy największą liczbę bloków, pewnie wyblokowaliśmy bardzo dużą liczbę, chociaż nie mamy tych danych. No i bardzo to ułatwia grę właśnie blok obrona i grę na kontrze, która jest to kluczem teraz, żeby naprawdę wygrywać spotkania.
Tak, system blok obrona jest niezwykle istotny. Myślę, że obrona oczywiście jest zależna od tego, jak dobrze ustawiony jest blok i też chciałbym zwrócić uwagę na postawę Pawła Zatorskiego w tych najważniejszych spotkaniach, ponieważ on też był mocno krytykowany w ostatnich spotkaniach, w ostatnich turniejach, że już nie broni, że jest kiepsko, że już zjeżdża z formą, że tak naprawdę powinien być może Kuba Popiwczak już zacząć odgrywać rolę pierwszego libero. Natomiast te najważniejsze mecze pokazały też, że przy dobrym ułożeniu właśnie systemu blok obrona Paweł dalej jest w stanie bronić fantastycznie piłki. Przecież przypominamy sobie Pawła Zatorskiego z sezonu, kiedy z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn Koźle zdobywał Ligę Mistrzów. Przecież to był najlepszy, jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy libero całego turnieju, ale tam też trzeba powiedzieć, że Zaksa ten system blok obrona miała fantastyczny i teraz myślę, że było widać na przykład w pierwszym sezonie Pawła w Rzeszowie, że to nie funkcjonuje tak, jak należy, ponieważ system blok obrona funkcjonował zupełnie inaczej. Paweł też już nie był w stanie, powiedzmy, gdzieś tam tego nadrobić. Natomiast teraz, w momencie, kiedy ten system u nas pracuje doskonale, to też Paweł jest w stanie błyszczeć w obronie. Zgodzisz się, że Paweł zagrał minimum przyzwoity, o ile nie dobry turniej?
Tak, jasne, bo właśnie tak jak mówisz, Paweł zawsze w większości przypadków był uznawany za świetnego przyjmującego gościa, który pokrywa innych ludzi. No, te przyjęcie ma na bardzo dobrym poziomie, a w tej obronie troszeczkę gorzej, ale naprawdę tutaj podczas tych mistrzostw Europy nie można powiedzieć złego słowa. Wykonywał swoją robotę, podbijał ciężkie piłki, więc no co, wrócił do formy i tak jak mówisz. Czasami jest fajnie zobaczyć to, jak zawodnicy grają w klubie i jaką formę prezentują, a później jak idą na kadrę. I dla mnie to jest takie coś fajnego, że zobaczyć, że no jednak ci zawodnicy mają jeszcze trochę potencjału, albo nie wiem, ten trening nie był dobrze dostosowany w klubie do nich, albo na odwrót właśnie, w klubie był dobrze dostosowany, a w kadrze niestety coś nie wypala, więc to jest takie fajne, jeśli z mojego punktu widzenia fajne właśnie patrzenie na tych zawodników, czy oni mają więcej potencjału, czy nie, czy może jednak ten trening gdzieś zmienić, czy coś innego zrobić.
Ciekawostką jest to, że głównym celem zagrywki Włochów nie był Wilfredo Leon, ale najczęściej przyjmował właśnie Paweł Zatorski. Powiedz mi, jak myślisz, z czego to wynikało? Wynikało to być może z tego, że Paweł wchodził przed Wilfredo, żeby go troszeczkę odseparować od tego przyjęcia, żeby mu pomóc. Jak myślisz, skąd? Bo tu widzimy suche liczby oczywiście, natomiast mecz, to jest dynamika i to jest często niezauważalne, prawda? Bo to są ułamki sekund.
No tak, po pierwsze myślę, że jeśli grasz bardzo mocną zagrywkę, niemalże na 100%, no to nie masz aż takiej super kontroli nad
Kontroli.
tym, czy zagrasz w metr boiska, czy zagrasz w połowę boiska. No wiadomo, że ci na najlepszym poziomie to starają się jakąś strefę obrać, ale bardzo często jest tak po prostu, że idą bardzo mocno przed siebie. A druga sprawa jest taka, że my tutaj w tym systemie naszym, no to graliśmy, można powiedzieć, na 2,5 przyjmującego, czyli Paweł Zatorski i Siwa, Olek, bardzo dużo boiska brali, Leon był raczej spychany, albo nawet na tych flotach to teoretycznie nawet nie przyjmował tej piłki, uciekał z boiska, więc stąd pewnie wynika ta dużo większa liczba, no bo jakby Włosi spróbowali celować ten metr, półtorej, dwa boiska, które tam by było z Wilfredo, to on by sobie radził z tym przyjęciem, bo by grał nad siebie po prostu ręce ułożone, nie musi się ruszać. Dlatego oni raczej Wilfredo próbowali zaskoczyć jakimiś skrótami, hybrydami, jakimiś innymi, łatwymi nawet zagraniami, a te mocne piłki kierowali po prostu gdzieś pomiędzy strefy Zatora i Olka, czy Zatora i Wilfredo. No a wtedy, jak przejmował Zatorski, no to widzimy te liczby i pewnie stąd też takie dobre przyjęcie.
Tak, no liczby są fantastyczne, ponieważ żaden z naszych przyjmujących w tym spotkaniu nie zszedł poniżej 50%. Sam Wilfredo, który jest uznawany za takiego jednowymiarowego przyjmującego ze słabszym przyjęciem, powiedzmy, z tych topowych przyjmujących, no to wykręcił 50% i 13 perfekcyjnego, co jest naprawdę doskonałym wynikiem, jeżeli mówimy właśnie tutaj o zawodniku, który jest stricte ofensywny i teoretycznie powinien słabiej przyjmować, natomiast no, mimo wszystko wykręcił całkiem pokaźne liczby. Ja właśnie chciałbym się na chwilę zatrzymać się przy Wilfredo Leonie, ponieważ dużo się o nim mówiło, że przy tak technicznie wyszkolonych przyjmujących, jakimi są czy Bartek Bednosz, Tomek Fornal, Olek Śliwka, czy chociażby Bartek Polek, lub Artur Szalbuk, którzy się nie znaleźli w tej kadrze, Wilfredo jest takim najbardziej zero-jedynkowym zawodnikiem. To znaczy, że nie ma tej takiej warstwy technicznej, pozwalającej właśnie obić blok jakimś pasem, czy no te kiwki, no to wszyscy wiemy, to już chodzą legendy o tych kiwkach Wilfredo, natomiast on, myślę, że tym turniejem, zarówno tym Ligą Narodów, jak i tym turniejem we Włoszech i w Macedonii Północnej pokazał, że zasługuje w pełni na miejsce w tej kadrze, jest świetnym zawodnikiem i no, nagroda MVP, myślę, moglibyśmy oczywiście wybrać też kilku innych zawodników z Polski, natomiast myślę, że Wilfredo na pewno też może uskrzydlić, ponieważ no, często był krytykowany właśnie za tą taką zero-jedynkowość, a tutaj okazało się, że jak przychodzą najważniejsze mecze do grania, no to jest fenomenalnym zawodnikiem.
No tak, trzeba powiedzieć, że Wilfred naprawdę zrobił różnicę. W tym półfinale i finale jego zagrywki to odrzucały przeciwnika od siatki, kilka asów i tak jak mówisz, no możemy się czepiać tego, że ma trochę słabsze przyjęcie, że nie jest tak technicznie wyszkolony, ale jednak, mówiąc brzydko, na końcu ta zwierzęca siła, ten naprawdę wyskok, możliwości, parametry, potencjał robią swoje i w tych trudnych sytuacjach na piłce wysokiej gdzieś robi różnicę, czy na zagrywce robi różnicę. I przy tak właśnie fajnie skomponowanej drużynie, bo właśnie gdzie mamy technicznych, dobrych przyjmujących, plus jednego gościa, który po prostu ma mocną rękę, powiedzmy sobie, czy właśnie te parametry super,
Ładunek.
ładunek w ręku dokładnie, no to jest fajnie skomponowana drużyna, która się dobrze bilansuje i myślę, że tego właśnie nam było potrzeba i myślę, że w tej konfiguracji graliśmy najlepiej. A propos Wilfredo jeszcze, to powiem ci, że też mi się wydawało kiedyś, że on nie potrafi przyjmować i właśnie jak byliśmy w Spale, mieliśmy trening przyjęcia i graliśmy jakieś hybrydy, skróty i tak dalej i powiem ci tak, naprawdę on potrafi przyjmować, naprawdę. I byłem zaskoczony i tak nawet mówię do Wilfredo, mówię, Wilfredo, dlaczego ludzie mówią, że ty nie potrafisz przyjmować? Mówi, no ja nie wiem. I powiem ci, że robiliśmy tak, że ten trening i on na treningu naprawdę jak był skupiony tylko i wyłącznie na przyjęciu, to robił to świetnie, technika, wszystko i tak dalej. Później w tych meczach nie potrafi tego wykorzystać, albo może skupia się za bardzo na tych ofensywnych stronach i nie potrafi tego zrobić idealnie, ale to nie jest tak, że on nie potrafi przyjmować. Naprawdę gość jest bardzo rozumny, rozwija się i cały czas pracuje nad tym, tylko tak jak każdy, potrzebuje po prostu dużo pracy.
A właśnie, bo też te pierwsze sezony, które w reprezentacji Polski rozegrał, no nie były tak dobre jak ten oczywiście obecny. Widać było też, że tym rozgrywający mają trochę trudności, żeby dostosować jakość rozegrania do jego możliwości motorycznych i fizycznych. No myślę, że z Marcinem Januszem złapał już taką nić porozumienia, że no szczególnie granie z Pipe'a robiło i siało ogromne spustoszenie we włoskiej ekipie. Powiedz mi, czy to już jest ten Wilfredo Leon, którego my chcemy oglądać, czy on jeszcze, twoim zdaniem, ma jakieś rezerwy, które moglibyśmy wykorzystać w przyszłości?
Wiesz co? Myślę, że Wilfredo jeszcze z 10-20% potencjału więcej ma. Tego, co ja widziałem na treningach, tego, co on potrafi zrobić, jakie ma możliwości, to ma jeszcze trochę zapasu. Druga kwestia jest taka, że nikt z zawodników nie potrafi się odbudować z dnia na dzień. I jak wiemy, jaki miał końcówkę sezonu i on, i zarówno Semeniuk, i kilku innych, i naprawdę oni byli, no nie chcę powiedzieć, że wrakami zawodników, ale
No jest
bardzo
słabo to wyglądało.
słabo to wyglądało, nie byli pewni siebie, swoich umiejętności, tego, co robią. I po prostu było widać, że na tej kadrze, na tych turniejach z meczu na mecz oni zaczynają się budować, grać coraz lepiej, bo tak jak mówię, nawet ja gdzieś w maju, w czerwcu widziałem Wilfredo, jaki on ma potencjał. Ale w tych meczach to on nie potrafi jeszcze to zrobić, bo jakby z automatyzmu, nie miał tego automatyzmu, nie miał tego, że to przychodzi mu naturalnie, że ileś tam set powtórzeń zrobił w bardzo dobrej jakości. I potrzeba na to było czasu, a tutaj widać było, że właśnie ta końcówka Mistrzostw Europy już pokazała, że można na niego liczyć, można na niego stawiać i że już jest niemalże u szczytu tej swojej maksymalnej formy, a jak on będzie u szczytu formy, to on jest najlepszym zawodnikiem na świecie i to jest no, niepodważalne po prostu i trzeba tak sobie to powiedzieć, ale tak jak mówię, ma jeszcze troszkę rezerwy, uważam, i mógłby zagrać jeszcze lepiej.
Dużo się mówiło właśnie o tym, jak go wkomponować w ten nasz system, powiedzmy, takiego grania technicznego. My troszeczkę zaczęliśmy przypominać reprezentację Francji sprzed kilkunastu lat, którzy nie tylko dysponowaliśmy dużą siłą, ale też przede wszystkim ogromną techniką i te rozwiązania, powiedzmy, techniczne, szczególnie w wykonaniu Olka, są na najwyższym poziomie. Natomiast przyszło nam też skorzystać z możliwości właśnie zawodnika, który jest typowo fizycznym zawodnikiem i myślę, że Nikola gdzieś znalazł dla niego miejsce w tej drużynie. Natomiast my troszeczkę musieliśmy chyba też zmienić system pod niego, bo umówmy się, że my też mamy skrzydłowych, którzy nie są takimi typowymi skrzydłowymi, niskimi, technicznymi, raczej gramy troszeczkę podwyższoną piłką, nie gramy takiego quicka płaskiego do skrzydła, ponieważ chłopaki łapią piłkę na takich wysokościach 3,60. Wilfredo, przecież Bartek Bednarz niewiele niżej, Bartek Kurek też przecież wysoko piłkę łapie, także my nie mamy, powiedzmy, możliwości grania szybkiej piłki z takimi zawodnikami. Inaczej jest, ale no myślę, że szybko byśmy gaśli pod kątem fizycznym. Jedyne co gramy, właśnie prawe skrzydło z Olkiem Śliwką, takie płaskie. I Łukasz Kaczmarek troszeczkę nam to trochę odmienił, tą, powiedzmy, dystrybucję szybkiej piłki. Powiedz mi, czy my właśnie widzimy w tej chwili ten system Polska 2.0? Czy to jest coś zupełnie nowego w momencie, kiedy gramy z Łukaszem Kaczmarkiem, niżeli z Barkiem Kurkiem? No bo jeżeli masz dwie wieże takie na skrzydłach, no to nie zagrasz szybkiej piłki. Natomiast tutaj jest o tyle spoko, że mamy to odejście szybkiej piłki do Łukasza Kaczmara, który bardzo dużo widzi, ma świetne, ma też ogromne doświadczenie z siatkówki plażowej, także powiedzmy, nawet jeżeli nie ma takiego przeładunku jak Bartek Kurek, no to potrafi wykorzystać nawet najmniejszą lukę w bloku przeciwnika. Powiedz mi, czy ten system odpowiada ci bardziej, czy jednak to jest siłowe granie z Bartkiem Kurkiem?
Jest co, to wszystko trzeba dostosować do swoich zawodników, ten system i tak dalej. I jeśli mówimy o Kaczmarku tutaj, to tak jak mówisz, techniczny zawodnik, który uwierz mi, że tak ciężko się przeciwko niemu gra, chociaż on nie ma, jak to się mówi, tego działa przeładowania w łapie, czy może nie na takim poziomie jak inni, ale tak to denerwuje, jeśli on kiwa, plasuje, wpycha tą piłkę, że nie potrafisz tego bloku ustawić i się po prostu frustrujesz tym. I to jest najlepszy przeciwnik, jakby najgorszy przeciwnik w takim sensie do grania, bo nie wiesz, jak to zagrać. Jak coś zrobisz dobrze, to i tak gdzieś tą piłkę wepchnie. Z drugiej strony, Kaczmarek to jest najlepszy blokujący wśród atakujących. Naprawdę, to jest człowiek, gdzie jak moja drużyna gra przeciwko niemu, to ja mówię: słuchajcie, musimy coś zrobić, żeby Kaczmar nas nie blokował, bo on wszędzie jest, wszystko dotyka, pomaga do pierwszego tempa i tak dalej. Więc technicznie wyszkolony na najwyższym poziomie. Plus leadership, plus ten mental, nie? To są fantastyczni ludzie. Ale czy tak musimy zrobić? No, tak to działa. Powiem ci tak, jeśli mamy dobre przyjęcie, a mamy bardzo dobrych środkowych, no to już po pierwsze tam przeciwnik zostaje przy nich, bo cały czas stwarzamy zagrożenie,
Tak.
cały czas mamy coś, jakby te armaty na środku. Z prawej strony Kaczmarek, który technicznie jest bardzo dobrze ułożony, a na lewym stronie mamy jednego technicznego, jedną armatę. No to powiem ci tak, jeśli by wszyscy strzelali mocno, wszyscy grali mocno, to by pewnie się łatwiej grało przeciwko naszej drużynie. A tak, każdy jest inny, każdy jest różny. Ten jest techniczny, wpycha kiwki, ten obija blok, ten potrafi mocno, lekko, ten potrafi zmienność. Wilfredo cały czas mocno. Środkowi potrafią zrobić wszystko, więc przeciwko takiej drużynie bardzo ciężko ułożyć taktykę i bardzo ciężko grać. Więc czy to jest system 2-0, 3-0, 5-0? Nie wiem, to jest system, który pozwolił nam wygrać i mam nadzieję, że będzie dalej pozwalał wygrywać. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że dla mnie tutaj najważniejsze są charaktery na tym boisku. I powiem Ci tak, że kadra nasza traci dużo na tym, że nie ma Bartka Kurka, po pierwsze, bo lider, człowiek, który zbiera tą grupę niesamowicie i no i przykro też patrzeć na niego jakby i on sam widzę, że ma taką złość w sobie, frustrację, że nie może pomóc tej drużynie na boisku, ale robi ogromną robotę na zewnątrz, uwierz mi. Olek Śliwka, niepodważalny też człowiek, który nie jest kapitanem, ale tak naprawdę jest zastępcą kapitana, czy kapitanem zrzesza ludzi na boisku wewnątrz. Wilfredo, uwierz mi, że tak ułożony gość z takim potencjałem, jak on stoi na boisku, to wszyscy czują się pewniej wokół niego. Kaczmarek, kolejna osoba, tytan mentalny, który naprawdę, jak mieliśmy z nim treningi, to on wchodził do przyjęcia i mówi: słuchaj, bo ja może 2 razy w meczu będę przyjmował, to ja muszę nauczyć się przyjmować. Ja mówię: wow, jak atakujący takie coś mówi, no to ja mówię, to gdzie my jesteśmy? Za to.
Łukasz zaczynał od przyjęcia też,
Tak,
pamiętajmy.
ale no wiesz, ma inną teraz pozycję i
Tak,
może nie
no.
będzie przyjmował nawet, tak? Więc 3/4 atakujący mówi: nie, tam to bez sensu, w ogóle nie będę przyjmował. A gość tutaj: mów mi technikę, ja poprawię technikę, żeby przyjąć tą jedną czy dwie piłki na perfekt. Zator, no geniusz, no doświadczony zawodnik. I Marcin Janusz, który teraz jest nadzieją, młodością, ale też już doświadczony. Więc no, ci goście, będąc na boisku, to przede wszystkim jest tu mentalni tytani, jak ja to mówię. I było widać, że w tych ciężkich momentach, w trudnych momentach, zawsze niby te szczęście jest po naszej stronie, ale to nie jest szczęście, bo to jest po prostu ten umysł, ten mental, w którym my zawsze ciągniemy do przodu i potrafimy to odwracać na swoją korzyść.
Tak, to Kazimierz Górski chyba powiedział, że jak szczęście zaczyna się powtarzać, to już nie jest szczęście.
Tak.
Bartek Kurek
Dokładnie.
właśnie po turnieju, kiedy zdobyliśmy złoty medal, powiedział dzień do dziennikarzy, że tak, chłopaki wygrali ten medal dla mnie, a ja starałem się ich wspierać jak tylko mogłem. Mam nadzieję, że to nie był mój ostatni akord w tej reprezentacji, jeszcze będę mógł zagrać w tej koszulce. Wiemy doskonale, że Bartek skończył 35 lat, także gdzieś tam no, niechybnie z. Będzie trzeba wyobrażać sobie kadrę bez niego, mimo tego, że ja, broń Boże, nie kończę mu kariery reprezentacyjnej i chciałbym, żeby grał jak najdłużej. Natomiast no, ta wymiana, powiedzmy, na tej pozycji też prędzej czy później przyjdzie. Łukasz Kaczmarek zdaje się być pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o trenera Nikolę Grbicia. Powiedz mi, czy twoim zdaniem Bartek po igrzyskach, na które zakładam pojedzie, będzie powie pas, jeżeli chodzi o reprezentację?
Myślę, że wszystko zależy od jego zdrowia, bo widać ostatnio ma problemy ze zdrowiem, nie może tyle grać meczy. Nie dźwiga już to jego ciężaru, przebył kilka kontuzji i niestety ma drobne problemy. Czy powie pas dla reprezentacji? Nie wiem, to pytanie do niego. Wydaje mi się, że może tak powiedzieć, że skupi się po prostu jeszcze na jednym, dwóch sezonach gdzieś ligowym, żeby trochę jego ciało odpoczęło, a tutaj w tej kadrze powie pas, bo myślę, że są już po prostu następcy, którzy mogą go gdzieś zastąpić, a on będzie dbał o swoje zdrowie. Zrobi na pewno maksa do tej pory, a później będzie starał się skupić na swoim zdrowiu, być może rodzinie, bliskich.
Rozumiem. Dla kilku zawodników te Mistrzostwa Europy były naprawdę takimi osobnymi historiami, o których można by taki mini film nagrać, bo chociażby właśnie mówiliśmy o Wilfredo, że o krytykowany, nie potrafi przyjmować, nie potrafi się wkomponować. Wkomponował się świetnie, dostał MVP turnieju. Bartek Bednosz w końcu znalazł się w czternastce na wielki turniej siatkarski i zdobył Mistrzostwo Europy. Każdy z tych zawodników, mimo że rezerwowi, to mały chociaż epizod na boisku zaliczyli, także gdzieś tam tą cegiełkę do tego sukcesu przyłożyli. Olek Śliwka, zdaje się, że naturalny lider i naturalny też następca Bartka Kurka, jeżeli chodzi o belkę pod numerkiem. Lider, Szyb na niewiarygodnie wysokim poziomie. Napisałem jeden tweet po meczu ze Słowenią, gdzie jeżeli byliśmy dobrze naoliwioną maszyną, no to tak, to Wilfredo był tym tłokiem, tym silnikiem tego zespołu, natomiast smarem, który całą tą maszynę smarował i gdzieś tam pozwalał jej pracować, był właśnie Olek Śliwka. To Co jaką pracę wykonuje ten chłopak w takiej raz, że brudnej grze, to znaczy wystawić piłkę z pola dobrze do swojego kolegi, obronić piłkę, przyasekurować. To są takie rzeczy, których nie da się gdzieś tam odzwierciedlić w statystykach, natomiast jak się patrzy na siatkówkę już no, ileś lat, to można zauważyć takie niuanse, jak świetnym zawodnikiem jest Olek i mimo tego, że być może nie przyjmuje najlepiej, nie ma najlepszych liczb, być może nie zdobywa najwięcej punktów w ataku, to trzyma tę grupę razem z Talem. Właśnie mam wrażenie, że jest takim zmarem, który pozwala tej maszynie pracować.
Dokładnie tak. Ja bym chciał mieć takiego zawodnika u siebie i o podobnych parametrach mam u siebie Kevina Tilly właśnie, który jest świetnym technikiem, super obrońcą i potrafi, że tak powiem, te sprawy czyścić, jeśli jest jakaś piłka, wystawić. Technicznie wyszkolony na najwyższym poziomie i tacy ludzie są niezbędni w drużynie. Naprawdę tacy ludzie są niezbędni w tej drużynie. Tylko wiadomo, że trzeba dobrze skomponować i mamy skomponowaną OK, czyli jedna armata, jeden ten bardziej defensywny. I myślę, że światowa siatkówka w tym kierunku idzie.
Wspominałem o tych historiach takich, z których można by film kręcić, no to kolejnym zawodnikiem jest na pewno też Norbert Hubert, który przebył okrutnie daleką drogę, bo po zerwaniu ścięgna Achillesa rehabilitował się prawie rok przerwy, wrócił do grania, nie wrócił do szóstki, bo Dima Paszycki z Davidem Smithem grali naprawdę fantastyczne zawody w Plus Lidze. Wrócił, wyszedł w szóstce jak na w finale Ligi Mistrzów, zdobył Ligę Mistrzów, natomiast na kadrze już rozstawiał wszystkich po kątach i rozegrał kapitalny turniej. Stanowił zagrożenie w zasadzie z każdego możliwego przyjęcia do 3-4 metrów. Cały czas Marcin Janusz go wykorzystywał do granic możliwości, także wrócił stary, dobry Norbert Huber, który już przed kontuzją pokazywał, że ma papiery i zadatki na to, żeby być jednym z najlepszych środkowych na świecie. Powiedz mi, no chyba należy się cieszyć, że tak młody gracz z tak dużym potencjałem wraca po tak okrutnej kontuzji i dalej prezentuje fantastyczny, wysoki poziom.
Jak najbardziej. Każdy zawodnik potrzebuje odrobinę czasu i być może dlatego w klubie jeszcze nie grał w pierwszej szóstce. Może nie czuł się pewnie, może potrzebował trochę czasu, żeby podejmować odpowiednie decyzje na boisku. To nie jest tak, że pstrykniemy sobie palcem i w miesiąc po powrocie z kontuzji będziemy grać fenomenalne zawody, więc na to wszystko potrzeba czasu. I Norbert pokazał to, że naprawdę w klubie może nie błyszczał jeszcze, ale doszedł do formy, a tutaj na kadrze grał rewelacyjnie, a w tym finale to ja bym chyba mu nawet MVP dał, bo naprawdę zagrywką tak porozstawiał ludzi, kilka bloków, więc naprawdę fajne zawody jego, ten mecz należał do niego. Obrony jakieś, jeśli
Tak,
mówimy, że środkowy broni i to jakieś ciężkie piły, do tego robi tam, nie wiem, 2-3 asy, czy tam z 5 ciężkich zagrywek 6, no to sorry, ale to jest taka wartość dodana, że super. I cieszyć się, trzeba tylko się cieszyć. Wiadomo, że wykorzystał swoją szansę, bo Mateusz Bieniek niestety
jasne.
niefortunne zdarzenie, bo pewnie grałby Mateusz albo po prostu by grali na zmianę, ale Mateusz wiemy też, jaką jest siłą, jakim potencjałem i tak dalej, czym dysponuje, ale świetnie go zastąpił, świetnie wypełnił tą lukę i wzbił się na swój poziom, na ten poziom, który potrzeba było.
Tak, to prawda. No, kolejnym zawodnikiem, który też udowodnił, że należy mu się miejsce w tym zespole, jest Łukasz Kaczmarek, który no, też bądź co bądź wykorzystał nieszczęście kolegi, w tym przypadku Bartka. I też wydaje mi się, że pokazał, że zasługuje na bycie jedynką w kadrze. Marcin Janusz, który cementuje sobie pozycję numer jeden w kadrze i myślę, że też już nie ma żadnych wątpliwości. Przypomina mi się taka sytuacja w końcówce bodajże drugiego seta w meczu ze Słowenią, kiedy przyjęcie było takie bardzo płaskie i w zasadzie to jedyne, co można było zagrać, to krótko, natomiast Marcin mimo wszystko zagrał przez plecy do Łukasza Kaczmarka, to nawet Wojtek Dżyzga zwrócił na to uwagę podczas swojego komentarza, także Marcin też jest zawodnikiem, który stale się rozwija, który też nam nabija sobie te mecze na najwyższym poziomie i myślę, że on będzie jeszcze lepszym. Też dużo się mówi o jego rywalizacji o jedynkę na świecie z Simone Gianelli, no myślę, że śmiało powoli możemy też wpisywać Marcina do topu rozgrywających na świecie, bo niewątpliwie na to zasługuje. Zgodzisz się z tym?
Tak, wiesz co, ja pracowałem z Marcinem w Treflu Gdańska raz 5-6 lat temu, kiedy on zaczynał być tak naprawdę numerem jeden w klubach. Nie był jeszcze aż tak doświadczonym zawodnikiem, potrzebował pracy, ale już wtedy też było widać to, co charakteryzuje najlepszych. praca, podejście, zaangażowanie, inwestowanie w siebie tak naprawdę. I było widać, że on z roku na rok, czy tam nawet z miesiąca na miesiąc robi ten progres. Potrzeba mu było właśnie pójść do takiej Zaksy, gdzie będzie koło Olka Śliwki, Kaczmarka, nabierze nawet tych trochę takich brudnych zachowań, trochę takiego charakteru, chamstwa momentami, bo Marcin był i jest może nawet za grzecznym człowiekiem trochę, za bardzo takim poukładanym, serdecznym, a niestety na najwyższym poziomie trzeba być trochę arogancki, powiedzmy sobie. I Marcin tego nabrał. Czy jest w światowej czołówce? Myślę, że mu na to pozwala wszystko, bo ma naprawdę potencjał na to. Na pewno potrzebuje czasu jeszcze, doświadczenia na wszelkich arenach, bo fajnie by było pewnie, jakby gdzieś pojechał za granicę, może też jakiegoś innego doświadczenia zdobył. Chociaż oczywiście nie chcę go wyjmować tutaj ze świetnie naoliwionego systemu z Zaksy, ale ma wszystko. Jedną rzecz, którą bym powiedział, to on jest bardzo dokładnym rozgrywającym, który potrafi zagrać z doświadczeniem, pewnością siebie i tak dalej, ale do tych najlepszych brakuje mu odrobiny fantazji, bo jednak oni się charakteryzują tym czymś, tą smykałką, że on zagra tak niekonwencjonalnie, że nikt tego nie przewidzi. A Marcin jest bardzo dokładny, super solidny, ale tej fantazji nie ma. Być może taki jest jego charakter i tak będzie grał do końca, ale tak jak mówię, no, jeśli porównamy go z Janelim czy z Deczeko, no to oni to naturalny talent zagrania czegoś innego, a Marcin po prostu jest, bym powiedział, rzemieślnikiem na światowym poziomie.
Okej, no to nie wiem, to chyba do Janka Firej, aby go trzeba wysłać na chwilę, bo Janek też przecież jest znany z tego, że tą swoją czasami wirtuozerią potrafi zaskoczyć no niejednego rywala. Oczywiście śmieję się, ale faktycznie no też mówiliśmy o Janku w kontekście kadry. Czy twoim zdaniem i Janek, i Artur Szalpuk wrócili, powiedzmy, po tej szerokiej kadrze troszeczkę przygaszeni ze względu na to, że się nie złapali. I co w takim momencie trener może zrobić, żeby ich troszeczkę wyciągnąć, powiedzmy, potencjalnego dołka, w jakim się znaleźli?
Czy oni przygaszeni? Pewnie tak. W pewnym sensie liczyli na tą szansę, na to, że tam zostaną i będą mogli pomóc kadrze przede wszystkim. Co ja mogę zrobić? Nie musiałem za dużo robić, bo to są po pierwsze profesjonaliści, oni wiedzą, co trzeba robić, a po drugie, czasami może ta delikatna wewnętrzna złość może przekuć się też na dobry klubowy sezon, więc oni będą chcieli pokazać, będą chcieli udowodnić, że jak nie w tym sezonie, to być może w przyszłym sezonie trener będzie mógł na nich liczyć i zagramy po prostu bardzo dobry sezon. Oni wiedzą, że mają się skupiać na tu i teraz, każdy to wie, więc będziemy grać, będziemy się rozwijać, będziemy robić co najlepiej, co możemy i miejmy nadzieję, że za rok powoła ich i będą w tej kadrze.
Okej, no to tego im życzymy. Piotrze, jeszcze chciałem cię dopytać, czy twoim zdaniem Włosi byli troszeczkę zaskoczeni w twoim odczuciu tym, jak my się rzuciliśmy na nich, bo my rozpoczęliśmy mecz od 4-0 i nie było takiego, powiedzmy, badania przeciwnika jak w pojedynku bokserskim, że wyczuwanie dystansu i tak dalej, tylko od razu było z grubej rury. Tam nie było półśrodków, od razu zaczęliśmy z wysokiego C, zaczęliśmy siadać, nazwijmy to tak, powiedzmy, kolokwialnie, zagrywką na Włochach. Czy twoim zdaniem oni byli trochę zdziwieni, że Polska tak agresywnie weszła w mecz?
Myślę, że tak. Myślę, że to miało wielki wpływ. Nie wiem, co Nikola powiedział, czy co zawodnicy powiedzieli między sobą, ale było widać od razu, że jak będziemy czekać na Włochów i pogramy sobie, damy im się rozkręcić, no to nie wiadomo, jak ten mecz się skończy. Ale właśnie to charakteryzuje największe drużyny, że my musimy od razu wejść, od razu narzucić swoje reguły i wypychać, wybijać mu tą siatkówkę z głowy. I to zrobiliśmy. Od początku po prostu na nich naskoczyliśmy, wyszło nam to. Byliśmy w optymalnej formie, było to widać, że mamy luz, mamy te możliwości i przede wszystkim bardzo dobrze mentalnie podeszliśmy. No i na pewno Włochów to jakby usteczniło, sparaliżowało troszkę i oni nie mogli dojść do siebie. Później były momenty, w których oni próbowali grać, ale my na szczęście utrzymaliśmy ten mental na wysokim poziomie i zamknęliśmy ten mecz, bo jeśli byśmy troszkę odpuścili, Włosi by się nakręcili, kibice by im pomogli, no to nie wiadomo, jakby to się skończyło, a właśnie to jest najważniejsze w takich finałach. Wsiąść na przeciwnika, wykorzystywać każdą sytuację możliwą, i zamknąć ten mecz jak najszybciej. I to
Tak,
zrobiliśmy.
no wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jakim ogromnym potencjałem dysponują Włosi, bo przecież i Romano, i dwa fantastyczne środki. Także
Micheletto, La Via.
Micheletto, Lavia, także Balasso na libero. Chociaż przyznam się, że nie widziałem tak słabego meczu Balasso od bardzo dawna. On na 16 przyjęcia aż 5 błędów zrobił i naprawdę no, nie wykręcił, no, nie pomógł na pewno swojej drużynie, bo tam kręcił się koło chyba 37-38%, jeżeli chodzi o przyjęcie. Także to jak na tak klasowego libero, to jest mizerny wynik na pewno, ale też właśnie, co twoim zdaniem? Czy to zagrywka twoim zdaniem była kluczem do wygrania tego ciężkiego spotkania?
Zagrywka jeden klucz, ale ja zawsze powtarzam, że tu było najważniejsze, to właśnie przygotowanie mentalne i to, jakimi zawodnikami jesteśmy. Włoska drużyna, fajna drużyna, ale jeszcze nie aż tak doświadczona. I wydaje mi się, że to było właśnie widać, że to była ta różnica. My weszliśmy, wiedzieliśmy, że idziemy jak po swoje, wiedzieliśmy, czego chcemy i to zrobiliśmy. A Włosi troszeczkę sparaliżowani, może niedoświadczeni, nie udźwignęli tego ciężaru. Dużo jeszcze pewnie dobrego grania przed nimi. To nie był ich mecz, cieszymy się i
No
tyle.
tak. No tak, no właśnie, bo to tak troszeczkę ten mecz miał takie lustrzane odbicie w stosunku do tego, co my w Spodku w zeszłym roku przeżywaliśmy, mianowicie finał Mistrzostw Świata. To my byliśmy zdecydowanym faworytem tej rywalizacji, natomiast Włosi wtedy zagrali, to był chyba jeden z najlepszych meczów, inaczej, jeden z najlepszych występów drużyny, jaki miałem okazję oglądać, bo Włosi zagrali naprawdę fantastycznie w każdym elemencie i wybili nam siatkówkę z głowy. My tak naprawdę pierwszego seta wygraliśmy, ale my nie mieliśmy prawa go wygrać, bo Włosi cały czas byli na prowadzeniu. Niemniej jednak no, przegraliśmy 3-1 i no, tutaj wielki rewanż. I to nie my byliśmy faworytem przed tym spotkaniem, a mimo wszystko udało się nam to na naszą stronę odwrócić. Także no, mały rewanż na Włochach. Oczywiście Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, no, złoty medal, także jest wspólnym mianownikiem tutaj. Także, ale czy zmierzam do takiego pytania, czy te dwie ekipy, mam na myśli Włochy i Polskę, czy one w twoim odczuciu zdominują światową rywalizację w najbliższych latach?
Na pewno to będą drużyny, które będą w topowej czwórce przez kilka kolejnych lat. Nie można zapominać o Francuzach, których trapiły trochę problemy, gdzieś kontuzje, która jest naprawdę rewelacyjną drużyną. Słowenia, która tam cały czas się wbija, kręci, i Serbia. Powiedzmy sobie, że to jest takich 4-5 ekip, które będą dominowały przez najbliższy czas. Uważam, że Polska ma bardzo duży potencjał, który przez kilka lat będziemy mogli jeszcze wykorzystywać, ale Włosi prawdopodobnie jeszcze dłużej, bo oni mają bardzo młodych ludzi zdolnych i jak widzimy też te nadzieje młodzieżowe, bo nie wiem, czy były rozgrywki teraz młodzieżowe, w których Włosi nie wygrali złotego medalu w Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata, więc oni tego na rybku być może będą mieli jeszcze więcej i na kolejne lata. Ta kadra jest bardzo młoda i więc Włosi prawdopodobnie na kilkanaście lat cały czas w czubie. Mam nadzieję, że Polska też, a inne ekipy będą gdzieś tam próbowały to ugryźć, odgryźć się, coś wyrwać tym dwóm ekipom.
To pytanie zadawałem też Oskarowi Kaczmarczykowi, mianowicie, czy twoim zdaniem Polska-Włochy ten taki ścisły czubu odjechał reszcie stawki? Inaczej, może zaokrąglijmy to do właśnie Serbów, Słoweńców, Francuzów, czyli do pięciu ekip. Czy twoim zdaniem właśnie ta, powiedzmy, czołówka odjechała zupełnie reszcie stawki i ta dysproporcja między resztą stawki właśnie na tą piątką europejską, plus doliczmy do tego Stany, Brazylię, Argentynę? Czy twoim zdaniem ta dysproporcja będzie się powiększała w najbliższych latach?
Myślę, że tak i myślę, że tak jak mówisz, że to jest duża dysproporcja. Przede wszystkim wynika to chyba z lig, w jakich oni grają, ci zawodnicy, bo nasza liga jest, no, jak nie pierwsza, to maksymalnie druga na świecie, trzeba tak sobie powiedzieć. Włoska jest wysoka, też pierwsza albo druga, zależy jak to dokładnie ubrać, ale trzeba zobaczyć, ilu zawodników, ilu kadrowiczów występuje w danych ligach. Bo jeśli nasza Polska jest bardzo mocna i rywalizujemy w przeciągu sezonu 30 razy, powiedzmy, tylko w lidze, na najwyższym poziomie, i są to ciężkie mecze, i włoskie ekipy tak samo, a załóżmy we Francji, jak ktoś gra, Niemczech, Belgii, to ma tam 2, 3, 4 spotkania na wysokim poziomie, a reszta dużo niższym. No to niestety stąd wychodzą te wyniki. Ja rozmawiałem z Michałem Winiarskim na przykład i on mówi też, mówi Piotrek, jak moi zawodnicy będą grali w niemieckiej, francuskiej czy belgijskiej lidze, no to daleko nie zajedziemy, bo oni mają jeden, dwa mecze na najwyższym poziomie, a później jest taka przewaga, że nie ma z kim się tam bić. Obojętnie co my nie zrobimy, czy staniemy przodem, czy tyłem, no to wygrywamy po prostu, czy wygrywają oni, tak? Więc to ma olbrzymie znaczenie i trzeba zobaczyć, albo zobacz sobie na to, ile Francuzów teraz jest w polskiej lidze.
Tak,
Oni po
bardzo
prostu
dużo.
masowo przyjeżdżają, oni chcą tu grać, tak samo Amerykanie. I przez to, że oni grają w takich mocnych ligach, rywalizują pomiędzy najlepszymi zawodnikami, później ich kadry są bardzo mocne. I my zobacz, ilu mamy kadrowiczów. Mamy kadrowiczów w Zaksie, którzy wygrywają Ligę Mistrzów. I to nie jest przypadek. To nie jest przypadek, po prostu to jest X meczy na najwyższym poziomie, z najwyższym ładunkiem emocjonalnym i później dopiero ci zawodnicy są gotowi, bo to nie może być tak, że zagrasz jeden, dwa dobre mecze i 15 byle jakich, albo będziesz siedział na ławce i będziesz gotowy. Nie, nie będziesz gotowy. To nie jest tylko i wyłącznie trening, to jest te doświadczenie meczowe, tak dalej, spotkania, więc czym więcej kadrowych zawodników masz w najwyższej lidze rozgrywkowej, tym ona będzie, ta kadra będzie mocniejsza. A że my mamy bardzo dużo grających w Polsce, w naszej najlepszej lidze, w bardzo dobrych drużynach, które między sobą rywalizują, to tak znowu będzie. Włosi tak samo. Więc tutaj wiesz, no te dwie ekipy będą dobre i myślę, że jeśli inne kadry pójdą po rozum do głowy i będą chcieli swoich zawodników wysyłać do naszych lig, to będą też stawały się mocniejsze, ale na tą chwilę, jak wiemy, Polacy, Włosi, Amerykanie po prostu, Francuzi są najczęściej jakby w tych ligach i to też widać. Serbowie, wiadomo, we włoskiej lidze też bardzo dużo gra i to widać. I ten pięć ekip po prostu jest mocniejszych znacznie od pozostałych.
A, czy twoim zdaniem nie jest to takie troszeczkę błędne koło w momencie, kiedy no, zawodnik musi, żeby być dobrym, musi iść do mocniejszej ligi, ale nie idzie do niej, bo jest jeszcze nie na tyle dobry, żeby do niej iść. I to tak troszeczkę, no oczywiście można zacząć tak jak Dustin Wotton od grania w Finlandii, później przecież grał w Radomiu, w Lublinie, także i dostał się w końcu do kadry Stanów Zjednoczonych, zaczął grać w niej dosyć regularnie, natomiast to jest no, moim zdaniem takie trochę błędne koło, ale zwróćmy uwagę na to też, tutaj bym chciał powiedzieć o tym, że no, ilu mamy Polaków w lidze włoskiej, a ilu Włochów jest w lidze polskiej. Wszyscy w zasadzie siedzą u siebie, poza pojedynczymi wyjątkami, bo my w lidze włoskiej no, mamy oczywiście Kamila Semeniuka i Wilfredo Leona, natomiast Włochów, z tego co się orientuję, to nie ma chyba żadnego Włocha na ten moment. Inna rzecz, włoscy trenerzy, bo ich jest dosyć sporo, natomiast jeżeli chodzi o zawodników, to nie. Jak widzisz, z czego to wynika, że Włosi nie chcą przyjeżdżać i rywalizować troszeczkę na innym polu?
Ciężko stwierdzić, może trochę inna mentalność, kultura, nie wiem, okej, ci Włosi na najwyższym poziomie to na pewno mówią dobrze po angielsku, no ale myślę, że jeśli ich liga jest mocna, to nie mają potrzeby po prostu wyjeżdżania z niej, tak samo jak Polacy. Nasza liga jest mocna, zarabiają dobrze, panowie komunikują się w danym języku, są bliżej rodziny, nie ma potrzeby wyjeżdżania, ale myślę, że jakby liga włoska była dużo mocniejsza od polskiej, to byśmy jeździli. A wracając do tego, co mówisz, że błędne koło i tak dalej, to wiadomo, że jeśli jesteś młodszym zawodnikiem, który dopiero wzrasta gdzieś, chce się piąć na szczeblach kariery, to tak, to takie ligi są dla niego właśnie, niemiecka, francuska, belgijska, po to, żeby on się rozwijał, żeby on tam grał w pierwszej szóstce. Ale jeśli mówimy już o poziomie kadrowym tych najlepszych, no to wtedy właśnie powinien iść do tych lig, żeby tam się ograć.
Mam jedno pytanie na temat kadry Polski, mianowicie czy Nikola Grbić zaksił polską reprezentację, mówiąc tak troszeczkę takim nowe słowo, myślimy, czy zaksił polską reprezentację, ponieważ w zasadzie wszyscy oprócz Wilfredo Leona grali w Zaksie, grali w tym systemie takim, który w tej chwili jawi się jako taki modelowy przykład tego, jak siatkówka powinna wyglądać, no bo i mamy Łukasza Kaczmarka, który dalej gra w Zaksie, Olka Śliwkę, Paweł Zatorski przecież też grał bodajże nawet też pod Nikolą Grbiciem w Zaksie, Norbert Huber, Kuba Kochanowski, ale także
Tak się.
Kamil Marcin jeszcze przecież, także ta pierwsza szóstka faktycznie jest
Tak.
zaksiarska, powiedz mi, czy to no widać taką właśnie troszeczkę symulację Zaksy w naszej reprezentacji, czy to jest jednak na wyrost, powiedzenie? Czy
Wiesz
reprezentacja Polski
co,
ma raczej swój styl?
jak patrzysz tak ogólnikowo, no to możesz tak powiedzieć. Ale po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Nicola pracował z nimi i wie, co oni potrafią. To jest pierwsze. Drugie, że ta Zaksa jednak 3 razy z rzędu wygrywała Ligę Mistrzów. To tam nie są przypadkowi ludzie,
Oczywiście, oczywiście.
że tak powiem, w tym klubie. No i przede wszystkim, tak jak ja mówię zawsze, mental. To jest drużyna, która broni się tym mentalem. Ta Zaksa, nawet jak ma ciężko, pod górę, wszystko nie pasuje, to oni zawsze coś wygrają. I później to robi różnicę na tym światowym poziomie. Ja tego tak nie odbieram. Wiadomo, że tam jest kilku gości z Zaksy. Niektórzy mogą mieć o to pretensje, że wybiera i tak dalej, ale wyniki go rozliczają, jakby nie patrzeć, a wyniki są najlepsze, więc dobiera najlepszych ludzi. Nie mamy co tego komentować. Wygrywa, są sukcesy, są wyniki. Nieważne nawet styl, bo styl może być nie najpiękniejszy. Są te medale, a przecież o to na końcu chodzi, żeby wygrywać wszystko, a styl to sprawa drugorzędna.
A no właśnie, bo Nikola Grbić też był może nie tyle krytykowany, co pojawiła się ogromna ilość dyskusji, dlaczego gra ten zawodnik, dlaczego ten gra, ten siedzi na ławce, dlaczego powołano tego, a nie tego. Także tych dyskusji, szczególnie jeżeli chodzi o pozycję chociażby rozgrywających i tutaj w kontekście Janka Firleja, czy atakujących, bo i Bartek Bołądź i Karol Butryn byli gdzieś tam w tej kadrze szerokiej, natomiast skończyło się na Łukaszu Kaczmarku i Bartku Kurku. Przyjęcie, także myślę, że kogo by Nicolò nie powołał, to i tak dyskusję by wzbudził, natomiast ja myślę, że on w 100% się broni tym, co robi, decyzjami chociażby, jakie podejmuje. Ciekawostką jest też to, co zauważył chociażby Kuba Bednaruk wczoraj podczas analizy, mianowicie Łukasz Kaczmarek, który znajdował się na lewym skrzydle, został zmieniony na Kamila Semeniuka, a na przyjęcie wszedł za Wilfredo Lona Tomek Fornal i jak się skończyła akcja, Tomek przyjął okrutną bombę z zagrywki. Kamil Semeniuk zdobył jeden punkt. Wtedy atakiem z lewego skrzydła, z którego no, czuję się na, powiedzmy naturalnie, na pewno naturalniej niżeli Łukasz Kaczmarek. Także to też widać taki powiedzmy team management i zarządzanie tymi zasobami ludzkimi, które mamy. I tam było widać, że każdy jest potrzebny tej drużynie. Także jak ty byś ocenił pracę Nicoli pod kątem właśnie zmian, pod kątem dobierania składu? Czy byłeś czymś zaskoczony, czy raczej oceniasz to bardzo pozytywnie i wyniki mówią same za siebie?
Wiesz co, nie dziwi mnie to, że robi takie zmiany, zwłaszcza po tym, jak przeprowadziłem z nim kilka rozmów i on wychodzi z jednego założenia, że jeśli zrobi, mówiąc brzydko, kolokwialnie, burdel, w sensie, że wpuści kogoś w takim momencie, że nawet ktoś się nie spodziewa, zrobi jakąś zmianę i tak dalej, i zawodnicy będą potrafili sobie w danej sytuacji poradzić, tak jak nawet mówisz, na prawe skrzydło kogoś rzuci, do drugiej linii, na przyjęcie, na jedną piłkę, na zagrywkę, na lewe skrzydło za Kaczmarka i będą potrafili sobie poradzić, to jest najmocniejsza drużyna. I on robił takie zmiany, nawet jak sobie przypomnisz, w Lidze Narodów to testował jeszcze więcej ustawień, kombinował, naprawdę tam takie zmiany robił, że niektórzy mówią, Jezus, to zaprzecza, nie wiem, siatkarskim rzemiosłom w ogóle, o co tutaj chodzi. Ale on w pewien sposób testował tych zawodników i on zawsze tak mówił. Druga sprawa jest taka, że jeśli jesteś zawodnikiem z kwadratu, tak zwanym, no to po to tam jesteś, że dostaniesz szansę na tą jedną piłkę, nie wiem, wybicie przeciwnika z uderzenia, na jedno przyjęcie, na jedną obronę i ty musisz wykonać swoje zadanie, bo jeśli będziesz grał tylko tą szóstką i ta szóstka tylko, czy tam siódemka będzie robiła dla ciebie robotę, a tamci będą stali w kwadracie, klaskali, no to jest bez sensu. To nikt nie jest zmotywowany, nikt nie ma jakiejś nadziei na to, że wejdzie, że może pomóc, że jak będzie zmiana, to on coś wniesie do drużyny, a tak każdy musi być gotowy, każdy musi być w 100% zmobilizowany do grania po prostu i dać właśnie tą cegiełkę, dać tą wartość drużyny i tak się mówi, wejdziesz na jedną piłkę, ale ty jesteś cegiełką. Być może w tym meczu nie dasz wszystkiego, bo może nie grasz, ale zwróćmy uwagę na to, że ci goście na treningu, nawet ci, którzy nie grają, robią kosmiczną robotę, bo po prostu oni stawiają opór. I ja zawsze mówię, jak masz silną drugą szóstkę, tak silny jesteś ty, bo najwięcej spotkań odbywasz jakby między
Tak.
sobą, tych treningów, wszystkiego, grania, więc ta druga szóstka jest niezbędna i jest to niezbędne, żeby oni byli w topowej formie.
Tak, i ja przyznam szczerze, też spotkałem się z taką opinią nawet na Twitterze, na którym też mam konto. Krytykowany był Wojtek Żaliński, który wrzucił zdjęcie po zwycięstwie w finale Ligi Mistrzów, jak się cieszył i pojawiły się komentarze, które gdzieś tam dyskredytowały jego osiągnięcia i też tak zupełnie nie rozumiałem tego, bo przecież no, to jest sport zespołowy, także tam każdy z zawodników 12 czy 14 jest istotny, jest ważny i tak jak wspomniałeś, właśnie najczęściej gra się przecież przeciwko tej drugiej, szóstej, która gdzieś tam tą pierwszą, powiedzmy, wzmacnia i pozwala jej urosnąć, także zupełnie tego nie rozumiem i przyznam szczerze, no jest to troszeczkę przykre, że ludzie się jednak skupiają na czymś takim, niżeli cieszyć się po prostu ze zwycięstwa polskiej drużyny. Wracając do jeszcze do Katy, czy twoim zdaniem nas do igrzysk czekają jakieś roszady, jeżeli chodzi o zawodników, czy twoim zdaniem w momencie, kiedy nie będzie kontuzji, no to skupimy się na tej 15-16, którą mamy w tej chwili zaalokowaną do zespołu, a reszta po prostu potencjalnie po igrzyskach będzie wymieniona?
Według mnie kadra jest już zbudowana na igrzyska i tak jak powiedziałeś, jeśli będą jakieś kontuzje, to będą zastępstwa, ale też Nikola sprawdził sobie jedną, dwie inne alternatywy na niemal każdej pozycji i było to widać w Lidze Narodów, gdzie testował, sprawdzą i na pewno będzie się przyglądał tym ludziom, czy robią postęp i w przypadku kontuzji pewnie jednego z tych dwóch będzie wybierał. Wiadomo, że to po sezonie klubowym, jak to będą wyglądali i tak dalej, być może powoła na szeroką kadrę, ale myślę, że ta szeroka kadra, która była powołana, to prawdopodobnie nikt więcej już nie dołączy. W większości będzie to skład ten, który grał na Mistrzostwach Europy, plus być może jedna, dwie osoby, które znajdą super formę albo po prostu w przypadku kontuzji zastąpią tych zawodników.
Bierze, chciałbym zamknąć temat reprezentacji. Chciałem Ci jeszcze zadać kilka pytań a propos Twojej Akademii Trenerów, siatkówki Piotra Grabana. Powiedz mi, w jakim momencie znajduje się Twój projekt? Bo widzę, że co czwartek w tej chwili takie tablice informacyjne z tipsami na Instagramie wrzucasz. Także powiedz mi, do kogo skierowane to jest? Kiedy uznasz, że ten projekt spełnia swoją rolę? Czy chciałbyś to monetyzować? Czy monetyzujesz już w tej chwili? Powiedz mi troszeczkę więcej o tym, bo myślę, że to jest też na pewno coś, co jest ważne do powiedzenia, żeby tego typu projekty wspierać w rozwoju.
Wiesz co, powiem ci tak. Na początku było to skierowane tylko i wyłącznie do trenerów każdego typu tak naprawdę. Wiadomo, że więcej treści przekazuje, czy zdobędą ci mniej doświadczeni trenerzy, którzy są też bardzo ważni, bo według mnie, jeśli będzie trener młodzieżowy bardziej wyszkolony, czy będzie miał więcej wiedzy i tak dalej, to ta młodzież będzie rosła w siłę, a my jako Polska
Oczywiście.
będziemy dostarczali tej dobrej młodzieży i wyniki kadrowe będą cały czas topowe.
Jasne.
Jaki to jest proces? Proces jest długotrwały, chyba nigdy nie będzie skończony. Tak naprawdę robię to w wolnej chwili, ale trzeba powiedzieć, że są teraz dwie osoby, które mi pomagają bardzo mocno i jest to Michał Staniucha, który teraz jest w drużynie na Cyprze z Piotrkiem Matelą i Anna Marć, trener mentalny. Oni pomagają mi bardzo dużo, właśnie te posty tworzą, pomagają, ja tylko tam gdzieś sprawdzam, nadzoruję to. Jeśli mam być szczery, to teraz osobiście nie mam na to czasu, żeby tyle aż poświęcać czasu, bo chciałbym się skupić na drużynie, na tym, co mogę, żeby rozwinąć, ale tak, w wolnym czasie prowadzę szkolenia dla PZPS-u, dla trenerów z Plus Ligi, z pierwszej, z drugiej ligi. Mam te szkolenia nagrane gdzieś w internecie, jeśli ktoś będzie chciał, mogę je po prostu odsprzedać, pokazać za drobne pieniądze po prostu, które to zwracają jakby te wszystkie systemy, możliwości, które gdzieś mam. Najważniejsze jest po prostu, żeby polska siatkówka rosła w siłę. Ja dzięki temu też po pierwsze się troszkę promuję, bo pokazuję, że mam tą wiedzę, wiadomości, umiejętności. Po drugie przekazuję ją i uważam, że polska siatkówka no, rośnie w siłę między innymi dzięki takim rzeczom, bo gdzie, jak nie tutaj, mamy się dzielić wiedzą. Włosi, tak jak zawsze mówię, rozmawiają ze sobą, chodzą na kolacyjki, są otwarci. Polacy troszkę bardziej zamknięte to społeczeństwo i ja chciałbym być takim pionierem w tym, żeby właśnie otworzyć, rozmawiać i tak dalej. I powiem ci właśnie, że jak byłem na kadrze, to uważam, że te wielkie umysły, wielcy trenerzy nie mają problemów z dzieleniem się wiedzą. I tylko jest blokada tych ludzi z niższych trochę levelów, że im się wydaje, że oni nie mają dostępu. Ale uwierz mi, że w tym sezonie z 20 paru, 30 trenerów było gdzieś na naszych treningach. Okej, młodszych, starszych, z Warszawy, z okolic, ale pytają się po prostu, bo ja prowadzę te szkolenia gdzieś, czy właśnie nawet kupują gdzieś w internecie. I ja mówię: słuchajcie, chcecie, przyjeżdżajcie, zorganizujcie sobie wszystko, drzwi są otwarte, porozmawiamy, pójdziemy na kolację, wypijemy sobie kawkę. I z 30 trenerów naprawdę było tutaj, młodzieżowych w większości. Ale tak samo ja, jak pojechałem na kadrę, zadałem kilka pytań Nikoli, na wszystkie odpowiedział bez żadnego problemu. Do Michała Winiarskiego, jak była kadra w Spale, mówię: Michał, mogę przyjechać? Nie ma problemu. Rozmawialiśmy cały czas i tylko tak trenerzy mogą się rozwijać. Więc zachęcenie do rozmowy, wymiana spostrzeżeń i tak dalej. Ja nie mówię, że to, co prezentuję, jest najlepsze, najwłaściwsze i tak dalej, ale to jest moja idea, moja szkoła. Pasuje ci, być może pasuje do twojego systemu, wykorzystaj ją. Nie? Powiedz mi, co jest złego, być może ja wezmę twoją szkołę. Więc tylko taka rozmowa może zaprowadzić nas na szczyt i sprawić, żeby ci polscy trenerzy byli w końcu też doceniani i najlepsi, bo uważam, że mamy kilkunastu młodych trenerów, którzy są już doświadczeni, którzy są w miarę wysoko, ale jeszcze nie dostali zaufania. Być może czegoś im brakuje, tej wisienki na torcie, jak ja to mówię, a przez takie rozmowy mam nadzieję, że to się zmieni.
No, ja jestem o tym głęboko przekonany właśnie, bo też pytanie miało paść na temat tego, czy no, obecne obowiązki jednak gdzieś pozwalają ci na rozwój tego projektu, ale to już na to odpowiedzieć. A powiedzmy, czy ty no, na przykład chciałbyś organizować jakieś takie spotkania dla trenerów, na przykład online, bo to, no, z uwagi na to też, że siatkówka jest ogólnodostępna w Polsce, więc też trudno, gdybyśmy chcieli zorganizować powiedzmy jakieś spotkanie w jednym miejscu, no, to byłoby to, podejrzewam, dosyć problematyczne na temat, czy na przykład spotkania online nie są pewnego rodzaju alternatywą dla takich spotkań. No oczywiście kolacji, kawki się nie wypije, ale no,
No
przynajmniej
tak.
się posiedzi i wymieni się doświadczeniem, prawda?
Dokładnie. Piotr, powiem Ci tak, że ja o tym myślałem kiedyś, nawet zrobiłem kilka szkoleń online i był duży odzew, bo wtedy, tak jak mówisz, ludzie po prostu w każdym miejscu w Polsce klikają, załóżmy o 20, kiedy są wolni, godzinka, dwie, masz tego wykładu i tych trenerów, pamiętam, jak robiłem szkolenia, było 60, 80, więc to było coś fajnego. Później czasy covidowe się skończyły, więc staraliśmy się i taki był też odzew, żeby ludzie byli jednak online, nie online, tylko na żywo, żeby się spotkać, porozmawiać, żeby ta interakcja była. I powiem Ci, że zrobiłem też jedno szkolenie tutaj na Arenie Ursynów, gdzie miałem 65 miejsc i w 3 dni się wszystkie wyprzedały. I zrobiliśmy te szkolenie plus trening, ja zrobiłem wtedy na zawodnikach Metro Warszawa, drugoligowych, juniorach. Co też się ludziom podobało, że nie na swojej drużynie robię nagle trening i nagle to wychodzi, i nagle, o kurde, to w młodszych kategoriach też można zrobić, a to fajnie wygląda, a oni też potrafią to zrobić, a nigdy nie trenowaliśmy razem, nigdy nic nie układaliśmy, więc to też takie fajne było i ludziom bardzo się to podobało, ale powiem ci, że teraz jestem właśnie w kontakcie z PZPS-em i oni starają się wejść na wyższy poziom. Zrobiłem dla nich 2-3 szkolenia i dla mnie to jest wygodniejsze teraz, jak mam być szczery, bo nie mam czasu na organizację tego. Jestem skupiony na drużynie, na zawodnikach, na klubie, tak indywidualnie, żeby to rozwinąć, żeby osiągnąć najwyższe cele. I PZPS zaprosił mnie na 3 szkolenia. Wiadomo, że jak przygotuję tylko szkolenia, a nie zajmuję się organizacją, to jest dla mnie dużo łatwiej. Poprowadziłem dla nich 3 szkolenia i stwierdzili, że to jest tak dobre, że oni chcą robić tego więcej. I teraz właśnie jest taka idea, żeby okej, raz, dwa, trzy razy na początku sezonu, czy w przerwie międzysezonowej zrobić spotkanie live, czy tam na żywo, żebyśmy się spotkali, ale też, żeby 2, 3 spotkania zrobić online. I wiem, że są takie rzeczy dogrywane, chcą zrobić to, żeby właśnie te szkolenie trenerów w tym PZPS-ie weszło to na trochę wyższy level. Myślę, że to jest bardzo duża droga i wtedy ja, że tak powiem, troszkę wyciszę jakby swoją akademię, bo jeśli PZPS będzie to robił, ja będę im pomagał, współpracować będziemy, to oni po prostu zajmą się organizacją, ja będę częściowo prowadził te szkolenia i myślę, że to będzie bardzo fajna droga.
No to życzę, żeby ten projekt się rozwijał, bo no każda tego typu inicjatywa, no tak jak mówisz, no dzięki niej siatkówka w Polsce rośnie, także z taką też myślą i ideą my gdzieś tam działamy jako Volley Time, także no o to chodzi, żeby ci mali, powiedzmy, którzy budują coś też od zera, żeby dokładali swoją cegiełkę do sukcesów siatkówki. Piotrze, chciałem cię jeszcze dopytać tam dwa, trzy pytania na temat przygotowań do sezonu Plus Ligi, no bo jednak sezon reprezentacyjny za chwilkę się skończy. No, oczywiście mamy jeszcze teraz kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, ale po nich, tak jak powiedziałeś, jak byliśmy offline 10 dni, no ponad tydzień i startuje Liga Mistrzów Europy plus Liga, czyli no, rozgrywki, na które też wszyscy ostrzą sobie zęby, między innymi na pewno ty, ponieważ zakładam, że cele na ten sezon macie dosyć ambitne, bo na pewno chcielibyście gdzieś tam ten zburzyć tą wielką czwórkę. Nazwijmy to zeszłego sezonu, i to wy chcielibyście na pewno wskoczyć. Powiedz mi, czy macie takie ambicje, żeby do tej czwórki właśnie wskoczyć, i to jest wasz cel, który chcecie zrealizować w tym sezonie?
Tak, oczywiście. Ja chłopakom opowiadałem, że my celujemy po prostu w najwyższe cele. My nawet nie patrzymy na to, żeby zdobyć medal, bo uważam, że trzeba stawiać sobie poprzeczkę jak najwyżej, bo wtedy treningi wyglądają, podejście inaczej i tak dalej. I powiedziałem chłopakom na zebraniu takim, że słuchajcie, my celujemy w mistrzostwo i tak mamy do tego podchodzić. Po prostu robić wszystko. Wiadomo, że są 4-5 ekip, które będą się o to biły. Jedna na papierze jest mocniejsza od tych pozostałych czterech, ale mówię, panowie, jak będziemy pracować na maksa, będziemy profesjonalni, super, będziemy robić to, co trzeba, co do nas należy, to gdzieś tam będziemy. I nawet jak się nam powinie noga, to zdobędziemy ten upragniony medal. Jeśli zdobędziemy mistrzostwo, super. Więc ja zawsze stawiam poprzeczkę jak najwyżej. I tak też do tego podchodzę. W zeszłym sezonie mieliśmy jakieś szanse, trafiliśmy na Zaksę, która to później okazała się zwycięzcą Ligi Mistrzów. Mecze były fantastyczne, skończyliśmy na 5. miejscu. Niedosyt i myślę, że ten niedosyt napędza zarówno mnie, jak i tych zawodników, którzy właśnie byli w tej drużynie. I mamy troszeczkę niesmak, bo wiemy, że stać nas było na medal. Nie wyszło. Czasami tak się zdarza, że trafisz po prostu na lepszą drużynę, delikatne kłopoty masz i tak dalej, ale teraz chcemy po prostu od początku jakby z sezonu zapracować sobie na to, nawet tym miejscem w rundzie zasadniczej, żeby być tym faworytem, czy powiedzmy bardziej preferowaną drużyną, żeby trafić na tych teoretycznie słabszych trochę przeciwników gdzieś w ćwierćfinałach, półfinałach i zrobimy wszystko, żeby tak było. Całe przygotowania wyglądają dobrze, bo cały trzon niemal z zeszłego sezonu utrzymaliśmy, mamy kosmetyczne zmiany i naprawdę gra wygląda dobrze i jak na ten okres przygotowań, to jestem nawet w szoku, że tak powiem, jakie są procenty, jakie są liczby i mówię, no nie, to jest wręcz niemożliwe, ale oby tak było dalej i żebyśmy tak pracowali. Wiadomo, że te kwalifikacje przeszkadzają, nam troszkę mniej, bo mamy bardzo dużo, czy tych kadrowiczów mieliśmy z szerokiej kadry, jak Artur Bowie, czy Janek Firlej, którzy do nas wrócili, ograli się trochę, zebrali doświadczenie, ale wrócili. Nie mamy tylko Kevina Tilly, ale na szczęście na kwalifikacje nie jedzie dla nas, więc tak naprawdę on za 4 dni dołącza do nas i już będziemy niemalże w komplecie, będziemy czekać tylko na Jurego Semeniuka i ewentualnie Streczko Lisinacza.
No to faktycznie ambitne plany, ale nie dziwię się, bo tak faktycznie myślę, że jest to logiczne i zdrowe podejście do tego, żeby no, jak najwięcej no, tych punktów zdobyć na początku, żeby potencjalnie w ćwierćfinale nie mieć słabszego przeciwnika. No, w zeszłym sezonie było to praktycznie niemożliwe, ponieważ no, ogromną stratę zaliczyliście już na początku. Jeszcze trenerem był, przypomnijmy, Roberto Santilli, którego byłeś asystentem. Natomiast później no, ta pogoń no, niezwykle ambitna i udana, ale no, niestety skonfrontowało was to w ćwierćfinale z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle, co oczywiście no, dało fantastyczne widowiska, natomiast no, wy wróciliście jednak no, z tych spotkań. No by to być przegrani, także piąte miejsce na pewno
Piotr, jak mogę coś
ambicje.
powiedzieć tutaj, to powiem Ci tak, że my wiedzieliśmy, że idziemy na ten kurs kolizyjny z Zaksą i powiem Ci, jakie było moje podejście i zawodnicy jakby to kupili. Wiedzieliśmy, że idziemy z Zaksą, wiedzieliśmy na jakim levelu oni grają, co potrafią zrobić i tak dalej, ale powiedzieliśmy tak, panowie, jeśli pokonamy Zaksę, to my jesteśmy w tym roku mistrzem Polski. My nie jesteśmy tchórzami, nie będziemy uciekać, nie będziemy przegrywać 5-6 spotkań pod rząd, bo mogliśmy tak zrobić. Okryć się wstydem, nie wiem, zmienić kilka rzeczy i trafić na teoretycznie łatwiejszą drużynę. Ale co by było, jakbyśmy przegrali 5-6 spotkań, ten mental przegranej byśmy złapali i byśmy przegrali jeszcze z tamtą drużyną. To by był podwójny wstyd. Więc mówimy, nie, panowie, my jesteśmy fajterzy, my jesteśmy goście, którzy jadą na maksa. Jeśli wygramy, złoto, jeśli nie, trudno. Tak? I cała drużyna za mną poszła, cała drużyna się na to zgodziła. Nie mamy niedosyt, zmienimy podejście w przyszłym roku, postaramy się jakby to inaczej zrobić. No takie były możliwości, wtedy nie mogliśmy tego zmienić. Start był słaby, mam nadzieję, że teraz start będzie lepszy i lepiej nam to wyjdzie.
Piotrze, no tego w każdym razie życzę. Powiedz mi ostatnie pytanie, czy wy jeszcze jakieś ruchy na rynku transferowym planujecie, jakieś kosmetyczne, czy to kadra jest już zamknięta i przygotowujecie się już w tym zestawie, o którym wspomniałeś, do rozgrywek?
Wiesz co, na ten moment kadrę mamy zamkniętą. Zobaczymy wszystko, co los przyniesie, czy nie będziemy musieli tego rynku gdzieś tam otworzyć, ale na ten moment nie planujemy nic. Mamy wszystko zamknięte, mamy 15 osób, bo mamy tak naprawdę pięciu środkowych zakontraktowanych awaryjnie, że tak powiem. Reszta jest skompletowana już od jakiegoś czasu. Trzymamy, gramy tym, co mamy. Tak jak mówię, nie wiadomo, co się stanie, być może jakieś transfery będziemy musieli zrobić, bo kontuzja się zdarzy, ale na ten moment nic nie planujemy.
Tego na pewno nie życzę. Życzę natomiast wszystkiego dobrego i chciałem Ci serdecznie, Piotrze, podziękować za dzisiejszy odcinek, za twój czas przede wszystkim prywatny, bo
Dziękuję
też
bardzo.
umówmy się, że jednak robisz to w czasie wolnym, w którym mógłbyś robić wiele innych, podejrzewam, ciekawszych rzeczy, ale mimo wszystko jesteś tu ze mną, także dziękuję Ci uprzejmie. Życzę powodzenia oczywiście w nadchodzącym sezonie, mam nadzieję, że się złapiemy na którymś z meczów plusligowych. Plusliga mi niestety z Krakowa zabrali, także Bakun Każany w tej chwili będzie grał w przyszłym sezonie w Mielcu, także Kraków bez plusligi, ale myślę, że na którymś meczu będziemy mogli pogadać i na pewno się złapiemy. Także
Na pewno.
dziękuję, życzę Ci powodzenia i wszystkiego dobrego w rozwoju Twojej Akademii, bo to jest też na pewno bardzo ciekawy projekt, o którym mam nadzieję, będzie głośno już niedługo. I powodzenia w nowym sezonie. Wszystkiego dobrego, dużo
Dziękuję
zdrowia.
bardzo. To była wielka przyjemność być tu z Tobą, z Wami, z Państwem.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.